Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej. Witam serdecznie.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Panie ambasadorze, jakie będą skutki wizyty Trumpa w Wielkiej Brytanii, wzmocnienie sojuszu USA, Wielka Brytania? Czy nas to też w jakiś sposób dotknie, naszych relacji z tymi, z jednej strony z mocarzem, jeżeli chodzi o USA, a z drugiej strony Wielką Brytanię, która no też jest tak, można powiedzieć, no w trudnej może sytuacji, jeżeli chodzi o Brexit.
Niewątpliwie od samego początku tego zjawiska wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dokładnie rzecz biorąc od dnia, w którym ogłoszono wyniki referendum w sprawie Brexit, czyli na wiosnę 2016 roku, to od razu Donald Trump, pierwszą osobą, z którą się spotkał, to był Nigel Farage. I pan wtedy kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, przebywał w Szkocji, dlatego że tam ma bardzo duży taki obiekt hotelarsko i golfowy. I zaprosił pana Nigela Farage'a na spotkanie dosłownie następnego dnia. Dlatego że Brexit w sposób naturalny oznaczał dwie rzeczy już wtedy, w 2016 roku, że po pierwsze Wielka Brytania będzie musiała szukać swoich partnerów poza Unią Europejską, niezależnie od tych kontaktów handlowych, które będą z krajami Unii Europejskiej, ale jest okazja na wzmocnienie swoich relacji handlowych i politycznych z innymi krajami. No bo to jest logiczne, skoro wychodzą z Unii Europejskiej, wzmacniają swoje relacje handlowe i polityczne z innymi. Kto jest najmocniejszy?
A nie może być tak, że może być Stany Zjednoczone, czyli prezydent Donald Trump wykorzystuje tą słabość, w której no, jest teraz, czy tkwi Wielka Brytania?
Donald Trump jest autorem wspaniałej książki Sztuka dogadywania się, czy też sztuka negocjacji, the art of deal, czyli sztuka zawierania umów, tak byśmy to przetłumaczyli. I tam wyraźnie kładzie nacisk na jedną rzecz, że znaczy on, nie tylko on, ale on bardzo wyraźnie, że negocjacje mają polegać na tym, że obydwie strony są zadowolone. I to jest tak zwane właśnie win-win negotiations, tak? Czyli dwie strony uważają i zyskują na tym, że się dogadały w jakiejś sprawie. I dlaczego Stany Zjednoczone chciałyby się dogadać z Wielką Brytanią w sprawie tych uprzywilejowanych relacji handlowych, a może nawet, jak mówi Donald Trump i Nigel Farage również, utworzenia wspólnej strefy celnej między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią? Proszę sobie wyobrazić, jeżeli powstanie wspólna strefa celna na towary wyprodukowane w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, każda firma, która będzie produkować na terenie Unii Europejskiej, będzie chciała mieć swój oddział w Wielkiej Brytanii, gdyż to będzie oznaczało, że sprzedaż czegoś w Wielkiej Brytanii oznacza jak gdyby sprzedaż do Stanów Zjednoczonych. Więc to jest ogromne uprzywilejowanie Wielkiej Brytanii. Faktem jest też takim, że to, że od chwili Brexitu ilość inwestycji i firm, które są zakładane przez inne podmioty w Wielkiej Brytanii, wzrosła. Bo to jest właśnie to, że firmy zakładają, że Wielka Brytania może być tym przełożeniem na kontakty handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Dodatkowa rzecz, funt jest bardzo mocną walutą i wzrost oczywiście produktu krajowego brutto w Wielkiej Brytanii po Brexicie, wbrew zapowiedziom, straszeniom, prawda, różnego typu, że tam będzie jakaś katastrofa ekonomiczna, nie, wręcz przeciwnie, Wielka Brytania rozwija się szybciej, lepiej, ma coraz niższe bezrobocie. A więc Brexit, sama informacja, że będzie Brexit, już spowoduje ożywienie gospodarcze i lepszą sytuację w Wielkiej Brytanii, dlatego że Brytyjczycy, Amerykanie również są bardzo pragmatyczni w handlu. To nie są ludzie, którzy mówią, co rząd zrobi, jakie przepisy wydamy, komu co damy, a komu nie damy. Tylko jest po prostu biznes, który wierzy, że trzeba się dostosować, wierzy w wolny rynek i wykorzystuje te elementy wolnego rynku. I dla Wielkiej Brytanii to jest niewątpliwie promocja handlowa, jeśli idzie o właśnie wyjście z Unii Europejskiej. I teraz druga rzecz, taka mianowicie, że kwestia bezpieczeństwa, bo jeżeli są tak dobre relacje handlowe, to mogą być wzmocnione też kwestie bezpieczeństwa, będą jeszcze na wyższy poziom podniesione, wymiana informacji i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj obydwa kraje mogą na tym zyskać. Kto natomiast szkodził temu? Kto szkodził? Szkodzili ci sami, którzy doprowadzili do złego porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, to znaczy ta warstwa biurokratyczna. Skosmopolityzowana warstwa biurokratyczna Wielkiej Brytanii. Również częściowo w Stanach Zjednoczonych. I zarówno Donald Trump, jak i zwolennicy Brexitu mają z tą warstwą największe problemy w swoich krajach. Po prostu biurokraci, te przysłowiowe, prawda, urzędnicze kliki, blokują inicjatywę polityczną i wybór demokratyczny społeczeństw. To jest zjawisko stare jak świat. I na przykład zablokowali między innymi sprzedaż, wymianę handlową w sektorze bardzo newralgicznym, a mianowicie uzbrojeniem, gdyż biurokraci brytyjscy doprowadzili do tego, że Wielka Brytania zaczęła w pewnym momencie kupować mniej wyposażenia, jeśli idzie o samoloty wojskowe. No więc to była ewidentnie taka, byśmy powiedzieli, prowokacja biurokratyczna w tych relacjach amerykańsko-brytyjskich. Każdy rząd, który chce realizować swoją politykę, musi zapanować nad swoją administracją, nad biurokracją. I to złe porozumienie, można powiedzieć, że pani Theresa May płaci cenę braku kontroli nad administracją, bo nie to obiecywała wynegocjować, co ostatecznie ci negocjatorzy wynegocjowali i co ostatecznie parlament odrzucił. Także ta wzmocniona współpraca, którą powtarza Donald Trump teraz w czasie wizyty w Wielkiej Brytanii, to jest właśnie współpraca pogłębiona na szczeblu ekonomicznym, bezpieczeństwa, polityczna. I my, jeśli można jednym zdaniem tylko, to powinniśmy tylko skorzystać z tego i wykorzystać nasze uprzywilejowane dzisiaj relacje polityczne z Wielką Brytanią i ze Stanami Zjednoczonymi, żeby się w to wpisać. A nie walczyć z rzeczywistością, bo jeszcze do niedawna słowo Brexit było zakazane w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tak, słuchacze nie przesłyszeli się. Nie można było napisać słowa Brexit.
No bo to już nam przykładano taką, czy rządowi przykładano taką łatę przed wyborami, tym mocniej, że to polexit też jest możliwy.
Tak, ale jeżeli jesteśmy jedynym ministerstwem spraw zagranicznych na całym świecie, gdzie był zakaz używania słowa Brexit, no to się z nas śmieją po prostu. Tego nikt, znaczy to jest tylko wywołanie uśmiech politowania, więc wpisujmy się w procesy, które od nas nie zależą. Czy to od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zależy to, że jest zaciśniona współpraca teraz brytyjsko-amerykańska? Nie. No skoro nie, no to wpisujmy się, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, a może zakażemy niedługo pisania rząd brytyjski. Dlaczego nie? Skoro był zakaz używania słowa Brexit w polskiej dyplomacji, no to może oczywiście już został ten zakaz zniesiony. No.
Ambasadorze, sprawa dotyczy Włoch. Chodzi o nadmierny deficyt. Pytanie, czy on obowiązuje, czy ma miejsce jedynie w Włoszech, jednym z krajów Unii Europejskiej, bo z opublikowanych przez Komisję Europejską dokumentów wynika, że Bruksela proponuje objęcie Włoch procedurą nadmiernego deficytu ze względu na wysoki dług publiczny w tym kraju. Wczoraj unijni komisarze dyskutowali o sytuacji gospodarczej, fiskalnej w państwach członkowskich. Kupiono się na Włoszech. W przypadku Włoch procedura nadmiernego deficytu z uwagi na długi jest uzasadniona, tak mówią, i byłoby to 3 miliardy euro. Pytanie, czy tylko taki problem mają Włosi, czy też inne kraje, tak chociażby Francuzi?
Problem ponywania deficytu budżetowego we Francji, we Włoszech istnieje już od paru lat. I Francja ma wyższy deficyt budżetowy niż Włochy, tylko że urzędnicy francuscy, którzy pracują w Unii Europejskiej, w Brukseli, doprowadzają do tego, że ten problem przymyka się oko na to. I jak Jean-Claude Juncker powiedział kilka miesięcy temu, to jest Francja, a Francja może sobie pozwolić na pewne rzeczy, a inne kraje nie. Czyli krótko, mamy, że tak powiem, równych i równiejszych w Unii Europejskiej. Jeżeli Francja przekracza deficyt budżetowy, to nie ma sankcji. Jeżeli Włochy to robią, no to są sankcje nakładane. To jest bardzo zły zwiastun dla Polski, bo to oznacza, że te pogróżki, że mogą być obcinane fundusze, chociaż to też jest niezgodne z dzisiejszymi rozporządzeniami unijnymi, ale mogą być obcinane fundusze w zamian za to, że jakiś kraj, zdaniem komisarzy czy Komisji Europejskiej, nie przestrzega praw człowieka, co nam się zarzuca, oczywiście w sposób.
Czyli u nas kwestia praworządności, a nie sytuacji dokładnie gospodarczej czy fiskalnej.
Ale jak widać, można łamać prawo. I to nie pierwszy przykładek byłby tego, że łamie się prawo, naciąga się przepisy po to, żeby dany kraj ukarać finansowo.
A jak to może skutkować? No bo mamy nowe rozdanie, mamy nowego, można powiedzieć, premiera, nową sytuację po wyborach w parlamencie, do Parlamentu Europejskiego też, no, zwyciężyła taka, a nie inna opcja, jeżeli chodzi o Włochy. To, co mamy rozumieć, że to jest taki pstryczek, my wam mimo wszystko pokażemy?
Jest to obrona tych elit, które przez wiele dziesiątków lat budowały taki system, jaki funkcjonuje teraz w Europie, na takich, a nie innych zasadach, przed nowymi ruchami politycznymi i nowymi zjawiskami. I to nie jest zbieg okoliczności, że wielkim zwolennikiem powołania rządu tego, który w tej chwili rządzi we Włoszech, był główny doradca do spraw strategicznych i prawa ręka Donalda Trumpa w czasie kampanii i w pierwszych miesiącach urzędowania, pan Steve Bannon. To wszystko łączy się w jedną całość. Ameryka ma nowego lidera i ma nowe wizje przywództwa, nową wizję przywództwa. Włochy mają nowy rząd. I Włosi też chcą rozmawiać w sposób inny z Unią Europejską, podobny jak rozmawia Donald Trump, który oczywiście pomachał już nieraz palcem Angeli Merkel, że jeżeli nie będziecie dopłacać do bezpieczeństwa w sprawach NATO, to ja niestety, ale będę musiał też dopłacać mniej i nie będziecie sobie na koszt Ameryki utrzymywać swojego bezpieczeństwa. Bo Amerykanie przez cały okres powojenny zapewniali bezpieczeństwo w Niemczech. Niemcy nie wydawali na zbrojenia, bo Amerykanie zabezpieczali ich bezpieczeństwo przed Rosją sowiecką. I te ogromne kwoty zaoszczędzone Niemcy pompowali w swoją gospodarkę. Amerykanie wypompowywali ogromne kwoty na stacjonowanie wojsk amerykańskich w Niemczech. I teraz ma ogromny deficyt, byśmy powiedzieli, budżetowy w jakimś sensie między Ameryką a Niemcami. Także jeśli idzie o Niemcy, to one dzisiaj mają bardzo dużo długów do spłacenia. Nie tylko te najstarsze właśnie wynikające ze zniszczeń wojennych, jak wobec Polski, ale również Niemcy są dłużnikami Ameryki. Jeśli idzie o bezpieczeństwo, bo zaoszczędzili ogromne kwoty na tym, że Ameryka zabezpieczała. I Ameryka ma rację jak najbardziej, że skoro są inne potęgi, które się rodzą, to trzeba, ta Ameryka musi negocjować lepiej. I to są zjawiska, które się zazębiają na siebie. I teraz oczywiście biurokracja francusko-niemiecka nie przez przypadek atakuje rząd włoski, wytyka rządowi polskiemu, rządowi węgierskiemu, że nie słuchają się i tak dalej. Ale to jest zjawisko globalne. Chodzi o to, że w tej chwili te elity, nazwijmy to stare elity, nie chcą pogodzić się z nową sytuacją ekonomiczną. Natomiast to jest jak gdyby tylko zaklinanie rzeczywistości, bo to już jest. To też w tym kontekście należy patrzeć na to, co się dzieje nie tylko w Rzymie, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Budapeszcie, ale właśnie w Stanach Zjednoczonych i w Londynie. Przywódcą wolnego świata jest od czasów II wojny światowej Ameryka, Stany Zjednoczone. I tenże przywódca wolnego świata, czy komu się to podoba, czy nie, był głównym gościem właśnie tych uroczystości, teraz lądowania w Normandii. I samo lądowanie w Normandii było przełomowym momentem II wojny światowej. Oczywiście obok przynajmniej paru jeszcze takich momentów. I Polacy odgrywali w tym ogromną rolę. Bo to, że jest premier tam Polski zaproszony, to wynika z też ogromnej roli naszej w czasie II wojny światowej. Te wszystkie, jest budowana w tej chwili nowa opowieść o historii powojennej. I my w tej nowej opowieści musimy się właśnie odnaleźć z tym, co się dzieje w Ameryce, z tym, co się dzieje oczywiście we Włoszech. Nie wstydzić się własnych przekonań, tylko umiejętnie budować sojusze. I tutaj z tym jest troszeczkę, powiedzmy, gorzej. Ale nie bójmy się, że jeżeli są sprzeczności w budowaniu tych sojuszy, dlatego że one zawsze istniały. My z punktu widzenia polityki jesteśmy po właściwej stronie barykady. Jesteśmy tam, gdzie stoi Donald Trump. Jesteśmy tam, gdzie stoi nowy rząd włoski. Jesteśmy tam, gdzie stoi premier Orban. A oni stoją tam. No właśnie, tam kiedyś stało ZOMO. Tak można to w najmniejszym skrócie powiedzieć.
Panie ambasadorze, jeszcze jedna kwestia. Rząd obiecał i tak zrobił. W jesienią 2017 roku obniżył ustawowo wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. A teraz słyszymy, wczoraj miało miejsce posiedzenie komisji, jakby to kolejna sprawa, którą się komisja zajmowała. Zaleca Polsce stworzenie systemu podwyższającego rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę. Zdaniem Brukseli ma to kluczowe znaczenie dla polskiego rynku pracy, jak również dla wzrostu PKB i wczoraj komisja opublikowała właśnie taką rekomendację dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, tu, w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12-18 miesięcy.
Negocjacje w sprawach socjalnych ochrony zdrowia mają zwiększony rygor akceptowalności. To znaczy, to nie są sprawy, które można zwykłą większością przegłosowywać, dlatego że to są sprawy zastrzeżone traktatami do wyłącznej decyzji krajów członkowskich, chyba że kraje członkowskie się dogadają i porozumieją w tej sprawie. Ale tutaj osiągnąć porozumienie jest bardzo trudno, tak jak kiedyś było trudno na przykład w sprawie dyrektywa dotycząca czasu pracy. Była bardzo wiele lat negocjowana. W końcu było bardzo wiele zastrzeżeń do tej, takich wyłączeń, po prostu wyłączeń z tej, dla tej dyrektywy. Między innymi personel medyczny ma te wyłączenia co do właśnie dyrektywy natomiast ochrony pracowników, którzy pracują w służbie zdrowia. Więc tutaj, jeżeli będą tego typu, Unia Europejska będzie się chciała mieszać co do czasu pracy, co do czasu przechodzenia, wieku przechodzenia na emeryturę, to też będą to bardzo długie negocjacje. Wniosek z tego taki, potrzebujemy w Brukseli mieć bardzo dobrych negocjatorów, żeby nie skończyło się tak jak z negocjacjami w sprawie transportu, gdzie tysiące Polaków pracujących w firmach transportowych dzisiaj nie wiedzą, czy uda się jednak ochronić nasz stan posiadania, czy nie. Mamy po prostu niestety, bo w sprawach o wiele trudniejszych, jak na przykład dyrektywa usługowa czy dyrektywa REACH, osiągaliśmy lepsze wyniki negocjacyjne niż to, co dzisiaj. Więc też troszkę, zanim zaczynamy tylko w czambuł potępiać Unię Europejską, to trzeba zobaczyć, a co myśmy zrobili, żeby nie doprowadzić do tego złego stanu negocjacji, bo to troszeczkę jest takie też piłatowe umywanie rąk. To nie ja, to Unia Europejska. No ale Unia Europejska, to jeśli idzie o kwestie negocjacje, to również my. I w tym się trzeba świetnie odnaleźć, umieć odnaleźć. Jeżeli ktoś nie zdaje egzaminu z negocjacji, no to albo odesłać na kursy. Znam szkoły, gdzie są robione kursy z negocjacji, w tym jedna w Toruniu. Albo zmienić negocjatorów. Negocjujemy źle sprawy. Bo przed chwilą mówiliśmy o sprawach strategicznych, geopolitycznych. A teraz chodzimy na inną półkę. To jest zupełnie inna półka. Tu nie możemy się obrażać, że cały świat nie rozumie nas, a my mamy rację. To można mówić o geopolityce. To, co mówiliśmy na początku. Ameryka, Włochy. Ale tu, gdzie trzeba negocjować, trzeba mieć po prostu sprawny aparat dyplomatyczno-urzędniczy, który będzie bronił naszych postulatów w sprawie właśnie, która nadchodzi, nadciąga, jak już widać, próba przesunięcia wieku emerytalnego. Bo to można zablokować na etapie już prac lub wstępnych rozmów, a przynajmniej przedłużać negocjacje i znajdować sojuszników. A w tym niestety, jak dobrze wiemy, nie jesteśmy ostatnimi laty najlepsi.
Dziękuję bardzo, panie ambasadorze, za rozmowę, komentarz.
Bóg zapłać ojcu za uwagę, Bóg zapłać radiosłuchaczom.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia był pan Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej.